bardzo ważny zapis w tym dokumencie. Broń zachodnia nie miała prawa znaleźć się na Ukrainie, co by oznaczało oczywiście radykalne obniżenie bezpieczeństwa Ukrainy, jeżeli do takiego porozumienia by doszło. Oni nie wycofali się z dobrej woli, oni pod Kijowem przegrali. Nie wycofali się tak samo, jak nie wycofali się spod Czernichowa z dobrej woli i spod Browarów. Po prostu przegrali. Rosyjskim negocjatorem na etapie przygotowawczym był Abramowicz, który wtedy przebywał w Polsce i który był transportowany też tutaj polskimi Black Hawkami. Rosjanie są zainteresowani w długofalowej perspektywie pozbawieniem Ukrainy państwowości, a nie zawarciem z Ukrainą porozumienia. Dlatego Ukraina musi na polu militarnym po prostu się obronić. To jest też pytanie do elit ukraińskich, czy one są gotowe na tak długie starcie, czy jest wystarczająca masa krytyczna ludzi w państwie ukraińskim, którzy są gotowi się tak długo bić. Mówię o elitach i przywództwie politycznym i wojskowym ukraińskim.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla zarysu fantastycznej, zaprzyjaźnionej z historią realną Fundacji Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie m.in. nową książkę Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem. Uwaga, z autografami!
A moim i Państwa gościem jest Pan Zbigniew Parafianowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło mi Pana znowu gościć na kanale Historia Realna. Dawno Pana nie było. Co Pan porabiał, Panie Zbyszku, w tym czasie?
Czytałem gazety, odpoczywałem, nudziłem się, zajmowałem się nic nie robieniem generalnie. Czyli ulubionym moim zajęciem.
Zazdroszczę. Oczywiście pan Zbigniew żartuje, pracuje jak wół. A drodzy Państwo, polecam tradycyjnie książkę naszego dzisiejszego gościa, Polska na wojnie, kapitalną, o kulisach dyplomacji polskiej w sprawie wojny na Ukrainie. I chciałem zapytać, czy widział pan na początek, czy widział pan, jak się w Soczi przewrócił super system pancer rosyjski?
To był po prostu ostry zakręt. No, takie incydenty miewają miejsce. Tak jak te miny w Jasionce, które się wysypały na ulicę, które opisywałem w książce, jak tak zwana żaba, czyli ten mała taka ciężarówka wywoziła miny przeciwpancerne na Ukrainę z Jasionki i na zakręcie po prostu te miny się wysypały. Tak, rzeczywiście zabawne są te incydenty. Pokazują taką stronę, trochę bardziej kuriozalną stronę wojny.
No tak, ja tylko oglądając ten film, to zmroziło mnie to, że tam niewiele zabrakło, żeby ten kolos się przewrócił na samochód osobowy. Całe szczęście nie. Może tam była jakaś rodzina z dziećmi. Natomiast śmieszne jest w tej historii to, że ten system w Soczi, wszyscy zastanawiali się, co robi. Okazuje się, że on miał chronić Putina.
Na takim zgadza się. Tak,
bo to jest... Także był bez ochrony Putin. No cóż.
Bez pancera nigdzie się nie rusza.
Tak, tak. No mnie to tylko ciekawi, co zrobią z tym biednym rekrutem, który prowadził ten samochód, tym soldatem. Ja mam taką teorię, że karnie go ześlą na front pod Awdijivką.
Ewentualnie dostanie jakiś dobry przydział za kołem podbiegunowym. Tam będzie mógł obserwować wieczny chłód.
No dobrze. Drodzy Państwo, już bierzemy się za rozmowę, bo bardzo interesujące wyciekły informacje dotyczące traktatu pokojowego, który miał zostać w kwietniu 2022 roku, niemal podpisany, jak głoszą niektóre sensacyjne nagłówki, tylko jeszcze najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów. Dziękuję Państwu, że oglądacie nasz kanał, dziękuję, że jesteście z nami, zachęcam do subskrybowania kanału Historia Realna i lajkowania tego materiału. A partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, wszystkie szczegóły o rabatach pod spodem. No dobrze, to bierzemy byka z rogi z naszym gościem. Wall Street Journal ujawnił coś, co ma być traktatem pokojowym, który Rosja zaproponowała Ukrainie w kwietniu 2022 roku. I uwaga, drodzy Państwo, o czym jeszcze będziemy mówić, było blisko podobno do jakiegoś jego podpisania w jakiejś formie. I proponuję, żebyśmy zaczęli, zanim ocenimy to, w ogóle co tam w środku jest, jakie były główne punkty tego porozumienia.
To ja się jeszcze trochę na początek może polansuję swoją poprzednią książkę, bo szczegóły tych rozmów i tego zapisów tego traktatu, potencjalnej umowy rosyjsko-ukraińskiej, opisałem w poprzedniej książce, Śniadanie pachnie trupem, w rozdziale Zatrute rozmowy. To jest dokładnie ten moment, marzec, przełom marca i kwietnia, rozmowy w Turcji, bo wtedy były prowadzone równolegle dwa typy negocjacji. Jedne markujące porozumienie, te, które były prowadzone na terenie Białorusi w Homlu, też z udziałem w pewnym sensie z jakąś rolą Polaków, bo Polska transportowała na Białoruś tą delegację białoruską, a drugie rozmowy prowadzono ukraińską, a drugie rozmowy, te bardziej perspektywiczne i te, po których spodziewano się znacznie więcej, to były właśnie rozmowy prowadzone w Ankarze, w Stambule, od początku marca mniej więcej do Buczy, czyli do odkrycia zbrodni w Buczy. To, co opisuje Wall Street, to rzeczywiście to jest w tym sensie mocno do przodu, że to jest dokument, który po prostu pojawia się jako twardy fakt, nie jako relacje świadków z tych rozmów, czy dane po prostu z umownie, nazwijmy to, z osobowych źródeł informacji, tylko dokument, który można analizować i bardzo konkretnie go oceniać, po prostu to, co te zapisy mówiły, czy były dobre, czy złe, dla kogo te zapisy były. W skrócie mówiąc, Rosjanie domagali się po pierwsze tego, żeby Ukraina zobowiązała się, że nigdy nie wstąpi do NATO. To jest cel od zawsze, w zasadzie od 2004 roku, od pomarańczowej rewolucji. Drugi zapis to były zapisy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa, które miały być udzielone. To też jest bardzo ciekawe w tym dokumencie, bo wówczas w marcu 2022 mowa była o znacznie szerszym kręgu państw, które mają te gwarancje udzielić. Oprócz stałych członków Rady Bezpieczeństwa wymieniano tam m.in. Turcję, Polskę, Niemcy, szereg państw, które miały być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy po podpisaniu tego porozumienia. W dokumencie o Polsce nie ma mowy, mimo tego, że Polska była wymieniana wtedy jako państwo gwarant tego porozumienia. Są tam państwa, te same, które były gwarantami deklaracji budapeszteńskiej, która mówiła o integralności terytorialnej Ukrainy. To była oczywiście deklaracja, nie było źródło prawa, ten dokument dotyczący Krymu. To miała być umowa międzynarodowa i gwarantami miały być te same państwa, które wtedy gwarantowały tą deklarację budapeszteńską, czyli Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Znaczy Rosja, to w ogóle jest absurdalne, no bo Rosja jako strona umowy równocześnie no nie mogłaby po prostu tego bezpieczeństwa Ukrainie jako też agresor gwarantować. To jest zaskakujące.
Tylko dodam ciekawą informację, którą wyczytałem właśnie w tym tekście, że Rosja jeszcze zgłosiła dodatkowo Białoruś, a Ukraina Turcję, a nie Polskę.
Tak, dokładnie. I to są rzeczywiście rzeczy, które trochę rzucają nowe światło na te, bo Polska była święcie przekonana, że jest poważnie rozpatrywana. Ukraińcy zapewniali wtedy rzeczywiście, że jesteśmy poważnie rozpatrywani jako ten gwarant bezpieczeństwa. Mimo tego no nie znalazło. Niewykluczone, że jest to dokument z pewnego etapu rozmów. Także nie możemy kategorycznie stwierdzić, że Polska nie była brana rzeczywiście pod uwagę w tych rozmowach w ogóle, bo jest to dokument z tego, co się zapoznałem z tym, co opublikował Wall Street, z dość późnego etapu to jest dokument rozmów. Ale idźmy dalej, co jest ważne. Bardzo ważne są zapisy dotyczące kształtu armii ukraińskiej. I tu też będziemy potem dyskutować na temat tego, czy to były zapisy dobre, czy złe dla Ukrainy. Rosjanie w tym dokumencie proponowali zapisy o tym, no aby to była armia kadłubowa, armia 85-tysięczna, niewielka, bez artylerii o zasięgu powyżej 40 kilometrów, w zasadzie bez rozbudowanych sił lotniczych, morskich i bez możliwości dostaw i otrzymywania broni od państw zachodnich. Bardzo ważny zapis w tym dokumencie. Broń zachodnia nie miała prawa znaleźć się na Ukrainie, co by oznaczało oczywiście radykalne obniżenie bezpieczeństwa Ukrainy, jeżeli do takiego porozumienia by doszło. Kolejna sprawa to jest status terytoriów.
Przepraszam, że ja panu wchodzę w słowo, ale wszystko sobie wypisałem i jeszcze zanim przejdziemy do terytoriów, to może być interesujące dla widzów, którzy lubią szczegóły. Rosjanie chcieli, żeby Ukraińcy mieli, tak jak pan powiedział, 85 tysięcy żołnierzy, ale 342 czołgi i 519 dział. Na co Ukraińcy odpowiedzieli? My chcemy mieć 200 tysięcy żołnierzy, 800 czołgów i 1900 dział. No to też pokazuje, jakie tam były różnice między stronami.
To jest radykalne różnice stanowiska. Jeszcze jeśli możemy tutaj wrzucić dla porównania pewne fakty. Sama Polska przekazała Ukrainie wiosną 2022 ponad 300 czołgów. mniej więcej w tym procesie przekazywania posowieckich czołgów i tych budowanych po upadku komunizmu PT-91. Dzisiaj Ukraina, według szacunków, które opisywaliśmy w Dzienniku Gazecie Prawnej, ma powyżej 1000 czołgów różnych typów, zachodnich i posowieckich. Także to pokazuje, no i te 1000 czołgów to nie jest wystarczająca siła do tego, żeby te terytoria deokupować i żeby skutecznie utrzymywać pozycję, tak jak widzieliśmy to ostatnio pod Awdijiwką. Także mówienie o 300, tam 20 paru czołgach to jest jakiś żart w przypadku Ukrainy, chociaż też warto pokazać, z jakim momentem wtedy mieliśmy do czynienia. To był przełom marca i kwietnia. W marcu stały wojska rosyjskie jeszcze pod Kijowem, także pod Czernichowem i pod Kijowem, pod Charkowem. To była zupełnie inna rzeczywistość, ale to też, jak omówimy te punkty, to za chwilę dojdziemy do tego kontekstu, w którym właśnie będzie można rzucić światło na te rozmowy. Kolejna sprawa to jest status terytoriów i tam jest mowa, też opisywaliśmy to w Dzienniku Gazecie Prawnej, wtedy wiosną 2022, o tutaj właśnie będziemy mieli chwilę takiego, bo tutaj kod Wandal niestety wszedł, kod Wandal czy też z rumuńska Tigru wchodzi w kadr i będzie nam trochę przeszkadzał pewnie.
Dlaczego z rumuńska? To jest kod, pan kod, kota z Rumunii przywiózł?
Nie, zastanawiam się po prostu, nazywam go Tigru, bo nie wiem jeszcze, czy jest to po prostu dachowiec, czy tygrys, dlatego jeszcze nie wyrósł wystarczająco mocno, żeby to określić. Ale wracając jakby do istoty tematu, tutaj będzie nam trochę przeszkadzał Tigru Wandal. Mowa była o terytoriach, Krym miał pozostać rosyjski w tym porozumieniu. Ukraińcy oczekiwali, że te rozmowy po prostu zostaną zakończone, zawieszone na 99 lat. Pytanie o status Krymu zostanie zamrożone na 99 lat. Rosjanie chcieli zamrożenia rozmów o statusie terytoriów, które okupowali po 24 lutego 2022, co dla Ukraińców też nie było korzystne, bo to była sugestia kupczenia po prostu terytorium okupowanym przez Rosjan po rozpoczęciu inwazji 24 lutego. Także to jest kwestia rzeczywiście bardzo kontrowersyjna i taka, która no, jest odległa od tego, na co Ukraina mogła się wówczas zgodzić, mimo dość fatalnego położenia. Było jasne, że Kijów nie padł, ale no, Rosjanie ciągle stali pod stolicą. Kolejna kwestia kontrowersyjna to była rezygnacja z jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli krótko mówiąc, Rosjanie zabezpieczali się na wypadek tego, gdyby Ukraińcy chcieli się sądzić za zbrodnie wojenne, które Rosjanie popełniali w Buczy, w Izium i w ogóle szeroko na terenach, które kontrolowali. I to są w zasadzie najważniejsze zapisy tego porozumienia. Bardzo kontrowersyjne i moim zdaniem to było bardzo odległe od już wiosną wtedy 2022 roku od podpisania, bo te stanowiska były po prostu bardzo rozbieżne, mimo tego, że to znalazło wymiar w dokumencie, który został ujawniony przez Wall Street Journal.
Panie Zbyszku, ja mam tylko jeszcze dwa punkty, które pan nie wymienił, które mnie zaintrygowały. Pierwszy to jest to, że o ile Krym, no, tak jak powiedział, miał zostać przy Rosji, to jeżeli chodzi o status tych dwóch republik, czyli to, co tam zdobyli na Donbasie, Donbas, Donieck i Ługańsk, to miały być rozstrzygnięte, uwaga, w szczycie Putin-Zełenski. Tak, drodzy Państwo, no dzisiaj to się w ogóle nawet nie mieści w głowie, ale oni mieli się spotkać, czyli jak były te, już by się dogadali w sprawie ostatniego tego kształtu tego porozumienia, no to mieli się obaj panowie spotkać i tam już wszystko podpisać i pogadać sobie o tym. No ale druga sprawa, o której pan nie wspomniał, moim zdaniem kluczowa, to znaczy, że to nie jest tylko tak, że Ukraina traciła wszystko, no bo Rosja zgodziła się, znaczy powiedziała, NATO nie ma mowy, ale Unia Europejska tak.
Tak, to prawda, rzeczywiście. To jest coś, co pominąłem, zapominając. To jest bardzo ważne, tak? Jakby otwarta droga do integracji europejskiej. To też jest ważne w interpretowaniu tego, jak Rosja widzi zagrożenie ze strony Unii Europejskiej potencjalnie, że ona nie postrzega Unii Europejskiej jako podmiotu, który ma potencjał prowadzeniu polityki bezpieczeństwa. W związku z tym była gotowa po prostu się zgodzić na ewentualną integrację Ukrainy z Unią. I to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe, też warte omówienia i warte w interpretacji po prostu tego, dlaczego Rosja po prostu akurat na integrację europejską się zgadzała. W sensie, dlaczego nie miała obaw o zbliżenie unijno-ukraińskie. No i teraz możemy porozmawiać o kontekście, bo ja wiem, że pan ma tutaj stanowisko takie, że w zasadzie można byłoby wtedy zakończyć wojnę na przełomie marca i kwietnia. Tu będziemy się spierać, bo ja mam bardzo jednak odrębny pogląd w tej sprawie.
Znaczy, wie pan, ja uważam, że paradoks polega na tym, że nie wykluczam, że ta wojna się skończy w bardzo podobny sposób. To znaczy mam na myśli na przykład kształt terytorialny.
A właśnie tu nie ma zgody. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale...
No właśnie, ja wiem, że pan powie 5 powiatów w lewo czy w prawo, ale pytanie moje jest takie, czy ten traktat, który jeszcze można było coś wychandryczyć, nie oszczędziłby Ukrainie po prostu 2 lat potwornej jatki, zniszczeń, śmierci, cierpień, bo Ukraińcy, jak rozumiem, wydawało im się, że sobie lepiej poradzą, odbiją wszystkie terytoria, przegonią Rosjan. Okazało się, że to nie jest takie proste, co teraz widzimy. Zastanawiam się po prostu, czy wtedy, gdyby poszli na te ustępstwa, nie oszczędziliby sobie tego całego koszmaru. To jest tylko pytanie otwarte.
Tak, i teraz pytanie, jakim kosztem? W jakim momencie finalizowano rozmowy o tym porozumieniu? Rosjanie, negocjując tą umowę, stali pod Kijowem. Stali pod Charkowem. W zasadzie byli częściowo obecni na obrzeżach Sołtiwki Północnej w Charkowie. Mieli Chersoń i Charkowszczyznę, łącznie z Kupiańskiem. Ukraińcy, wychodząc z tych rozmów, w zasadzie trudno powiedzieć, kto je zerwał tak naprawdę. Tu też za chwilę będziemy omawiać te szczegóły jakby partii wojny, która wpływała na te rozmowy, czyli trucie Rustema Umierowa i uczestników tych rozmów, co też opisaliśmy w Dzienniku Gazecie Prawnej, co opisał Bellingcat mniej więcej w tym samym czasie i co się znalazło też w książce Śniadanie pachnie trupem. Ukraińcy, wychodząc z tych rozmów, nie dali się wmontować w porozumienie, które Rosjanom miało służyć jako umowa pozbawiająca w znacznym stopniu Ukrainę suwerenności. Odbili terytoria, odbili niemal całą Charkowszczyznę, łącznie z Kupiańskiem, odbili Chersoń ostatecznie jesienią 2022, odepchnęli spod Charkowa w maju 2022 roku Rosjan, odzyskali znaczne połacie na Czernichowszczyźnie, Sumszczyźnie i doprowadzili do tego, że Rosjanie musieli się ewakuować spod Kijowa, bo to nie był gest dobrej woli ze strony Rosjan, odejście spod Kijowa. Oni po prostu mieli tak rozciągnięte linie zaopatrzenia i logistykę pod Kijowem, że dłużej być tam nie mogli. Oni nie wycofali się z dobrej woli, oni pod Kijowem przegrali. Nie wycofali się tak samo, jak nie wycofali się spod Czernichowa z dobrej woli i spod Browarów. Po prostu przegrali. Ukraińcy, nie wchodząc w te rozmowy, czy też tak jak określał to Jakub Kumoch, czy dyplomaci szerzej, nie tylko on, ale dyplomaci polscy, dogadywactwo, nie wchodząc w dogadywactwo, odzyskali znaczne ilości terytorium przez 2022 rok. Oczywiście później ta kontrofensywa i współpraca z Zachodem zamuliła. W dużej mierze, według mnie, to, że na froncie jest pad w tej chwili, jest efektem kunktatorstwa pewnego po stronie Zachodu i braku zgody na używanie pewnych rodzajów broni, które jest dostarczane Ukrainie, między innymi tego, w jakim celu mają być używane pociski Storm Shadow. Ale Ukraina bardzo dużo w tym czasie uzyskała, nie siadając do stołu rozmów i nie podpisując tego porozumienia. Pytanie, czy w ogóle którakolwiek ze stron chciała to porozumienie podpisać. Mówiłem tutaj o tym truciu Umierowa, który był głównym negocjatorem z ramienia Zełenskiego. Wydaje mi się, że Ukraińcy jechali do Turcji z dobrą wolą i z chęcią negocjowania w dobrej wierze. Umierow wiosną 2022 na pytanie, czy był truty, zaprzeczył. Zaprzeczył dlatego, że nie chciał psuć klimatu tych rozmów. Nie chciał po prostu ich załamać w ten sposób. W sierpniu w rozmowie ze mną na potrzeby książki pod nazwiskiem, nie w warunkach anonimowości, przyznał, że był truty, ile razy był truty, gdzie był badany i swoją interpretację tego, dlaczego był truty. Wówczas wysłannik Zełenskiego, dziś minister obrony, przyznał, że było to trucie, które miało na celu zerwanie rozmów i podejrzewa o to stronę rosyjską, że chciała te rozmowy po prostu w ten sposób zablokować. Ta frakcja wojny, która chciała zamęczenia Ukrainy już wtedy w maksymalnym stopniu. Także to też pokazuje ten kontekst. Kolejna sprawa, kontrowersje, które są w tym dokumencie. Pytanie, jak interpretować gwarancje bezpieczeństwa? Dla Rosjan to miały być gwarancje dokładnie takie same jak w deklaracji budapeszteńskiej. Dla Ukrainy to miał być nowy wymiar artykułu 5. Archamija w Stambule, podczas rozmów w Stambule, to był jeden lider frakcji Sługa Narodu, który brał udział w rozmowach w Stambule, mówił wprost. Ja sobie ten cytat przygotowałem, ale omówię go, żeby nie czytać i nie zanudzać. Chodziło o to, że w razie ponownej agresji miał funkcjonować automatyzm wsparcia wojskowego ze strony NATO, łącznie z zamknięciem przestrzeni powietrznej, łącznie z dostawami broni dla Ukrainy i łącznie z udziałem NATO w potencjalnie nowym konflikcie z Rosją, czyli gwarancje bezpieczeństwa były przez Ukraińców postrzegane jako nowy artykuł 5 de facto. Zamknięcie przestrzeni powietrznej oznaczało wejście przez środki natowskie, oznaczało po prostu wejście do tej wojny. Także ta różnica w postrzeganiu tego, czym miały być gwarancje bezpieczeństwa, w zasadzie zamykała dyskusję o kompromisie. Kolejna sprawa. Jak wyglądała kwestia neutralności, o której, bo de facto kształt armii, o której mówili Rosjanie, oznaczałby status neutralny Ukrainy. Ukraińcy nie mówili nie statusowi neutralnemu, tylko postrzegali tą neutralność jako wariant Szwecja Plus, czyli neutralność z dużą armią lądową, z dużymi siłami powietrznymi i z możliwością zbrojenia się w państwach zachodnich. To też jest punkt, w którym kompromis był niemożliwy. Później była Bucza, zbrodnia, którą odkryto w Buczy, która w zasadzie zamykała całkowicie dyskusję o porozumieniu z Rosjanami, no bo to by oznaczało po prostu kapitulację w obliczu tak naprawdę wielkiej tragedii, zbrodni, której dokonali Rosjanie. Także mówienie o tym, że jakby taki redukcjonizm do tego, że to Brytyjczycy zawiesili te rozmowy naciskając na Ukraińców, czy Amerykanie, czy ktokolwiek inny, czy że to była okazja do tego, żeby zaoszczędzić dużo ofiar po stronie ukraińskiej, moim zdaniem jest błędem. Tak samo jak w backgroundzie tego tekstu w Wall Street Journal jest mowa o tym wprost, że Rosjanie takich umów nie postrzegają jako rozwiązania trwałego. Oni postrzegają taką, zresztą w ogóle rosyjska dyplomacja postrzega umowy jako narzędzie manipulacji i nacisku. Czymś takim były na przykład umowy mińskie, Mińskie 1 i 2. Tam są przywoływane przykłady porozumień z Gruzją po wojnie w 2008, czy porozumień, które jakby prowadziły do pewnej stabilizacji sytuacji w Syrii. Każda z tych umów była tylko instrumentem w rękach Rosji. Nie była umową, która miała gwarantować długotrwały pokój. Także w tym sensie uważam, że to, że nie podpisano wówczas tej umowy, było po prostu dla Ukrainy jest korzystne. Ukraina nie dała się wpędzić po pierwsze w duże straty terytorialne, a po drugie nie dała furtki do tego, żeby pozbawić ją sił zbrojnych czy realnych gwarancji bezpieczeństwa.
No dobrze, to ja powiem panu, panie Zbyszku, jakie argumenty mnie przekonują pana, a jakie mniej. Ten terytorialny mnie nie przekonuje w tym sensie, że nie wiemy dokładnie, jak by wyglądał ostateczny kształt terytorialny tego porozumienia. No nie można wykluczyć, że elementem tego, o tym się dużo mówi, elementem tego dealu byłoby jednak jakieś cofnięcie się tych sił zbrojnych rosyjskich, na przykład do linii sprzed 24 lutego, no bo Ukraina by się zgodziła na Krym, jak rozumiem, na te straty, które poniosła w 2014 roku. To raz, bo to było jeszcze rozgrzebane. W ogóle jest pytanie, czy jakieś straty terytorialne, to jest bez wątpienia duża strata, no ale z drugiej strony ma pan do czynienia z dwuletnią jatką po prostu, rozwalaniem potencjału demograficznego i gospodarczego Ukrainy. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Natomiast bardzo jej przekonują mnie, i tu moim zdaniem ma pan rację, te argumenty dotyczące tych gwarancji. No bo to moim zdaniem jest śmieszne. To znaczy Ukraina już raz na tych gwarancjach się przejechała w 1994 roku, kiedy Brytyjczycy i Amerykanie dali swoje gwarancje, prawda? Nienaruszalności terytorialnej i potem ich w 2014 roku nie dotrzymali. I tu zgoda, że tu mogły być poważne obawy strony ukraińskiej. Natomiast zaintrygowało mnie to, co pan powiedział o Buczy, bo jeżeli to Bucza była powodem zerwania tych rozmów, to wchodzilibyśmy w pewien taki element emocjonalny. Natomiast nie przekonuje pana to, że to Boris Johnson przyleciał do Kijowa i de facto, no nie wiem, nakłonił Ukraińców do tego, żeby się trzymali, bo damy wam broń?
Myślę, że tak, że nie tylko Boris Johnson. Ja pamiętam stanowisko polskiej dyplomacji z tamtego czasu, z marca, ono było spójne z brytyjskim stanowiskiem. Polacy byli przeciwni wchodzeniu w układ, który został zaproponowany w Turcji. Erdogan był za. Erdogan dużo zainwestował w te rozmowy, jeśli chodzi o swój autorytet i osoby, które do tego zaangażował. Pamiętajmy, że wtedy do Ankary, najpierw do Ankary, a potem do Stambułu w tym etapie przygotowawczym, latała delegacja ukraińska i rosyjska. Rosyjskim negocjatorem na etapie przygotowawczym był Abramowicz, który wtedy przebywał w Polsce i który był transportowany też tutaj polskimi Black Hawkami, a do Turcji rządowym samolotem, na pokładzie którego był Polak, był Jakub Kumoch, przedstawiciel tureckiego wywiadu MIT Ferruh Özder, a rozmowy były prowadzone przez dziś obecnego szefa wywiadu tureckiego MIT, a wcześniej bliskiego współpracownika Erdogana, Ibrahima Kalina. I to pokazuje, jak dużo też Turcja i w ogóle państwa zainwestowały w ten proces na tamtym etapie. W podtruwanie wysokiej rangi przedstawiciele rosyjskiej finansjery, czy też Abramowicz, który jest poważnym, był wtedy po prostu pośrednikiem. Ostatecznie umowę z Ukraińcami negocjował minister kultury rosyjski, ale to też nie świadczy o tym, że Rosjanie wysłali do tych rozmów dyplomatę niskiego rangą. Po prostu tak jest. W rosyjskim stylu dyplomacji wysyła się osobę, która nie kojarzy się z tematem, do tego, żeby też obniżyć pewne kontrowersje, obniżyć w napięcie w takich rozmowach. Gdyby tam był Ławrow, najprawdopodobniej nie byłoby tak miło. No, on jest dość wulgarny i dość ofensywny w rozmowach, o czym zresztą przekonują przedstawiając kulisy rozmów z Ławrowem ukraińscy dyplomaci. To jest na przykład ten 2014 rok, kiedy negocjowano to, w jakim kierunku pójdą sprawy z Krymem. W zasadzie zablokował je właśnie swoją taką wulgarnością i agresją wtedy Ławrow. No nie tylko przede wszystkim z tego powodu, że Rosjanie byli w znacznie lepszej pozycji, ale w dużej mierze po prostu Ławrow był przeszkodą. Rosjanie wysłali Miedlińskiego, ministra kultury, po to właśnie, żeby to napięcie i kontrowersje ewentualnie obniżyć. Natomiast Turcja zainwestowała dużo, Brytyjczycy i Polacy zainwestowali dużo również w to, żeby to porozumienie nie zostało zawarte. Myślę, że tu rola polska jest oczywiście mniejsza, bo nie mieliśmy takiego przełożenia na przekonanie Ukraińców. Oczywiście dostarczaliśmy broń, wtedy byśmy w tym karnawale relacji z Ukrainą. Ukraińcy stronie polskiej ufali, słuchali stronę polską, ale rzeczywiście zgadzam się z panem, że tym ostatecznym czynnikiem najprawdopodobniej był Johnson, który miał wpływ na Ukraińców, ale nie marginalizowałbym roli Buczy. To był dla Ukraińców wstrząs, to był pierwszy moment, w którym oni uświadomili sobie, ta emocjonalność rzeczywiście na politykę wpłynęła. Ja się zgadzam co do tego, że emocje nie powinny być elementem szerokiego dealu pomiędzy państwami w sytuacji wojny. Natomiast nie można abstrahować po prostu właśnie od takiej nieprzewidywalności procesu dyplomatycznego i rozmów, funkcjonowania w pewnych deficytach informacji, funkcjonowania właśnie w pewnych deficytach emocjonalnych, które towarzyszą tym rozmowom. I Bucza była istotnym czynnikiem zrywającym te rozmowy. Istotnym czynnikiem były też perspektywy dla Ukraińców, czyli właśnie odepchnięcie Rosjan spod Kijowa, odepchnięcie ich spod Czarnobyla, odepchnięcie ich w końcu z Czernichowszczyzny, spod Sum. Także to są wszystko czynniki, które można było grzać w tamtym okresie na rzecz niepodpisywania porozumienia z Rosjanami.
No tak, wie pan, bo a propos argumentu Buczy, bo to naprawdę, drodzy państwo, jest bardzo ważna dyskusja i to jest pasjonujące, bo można by powiedzieć, że Bucza to była jednym z powodów zerwania rozmów, ale skutkiem zerwania tych rozmów było 1000 Bucz. No bo przecież przez ostatnie 2 lata zginęło jeszcze więcej ludzi, prawda? Więc to jest jedno.
No ale pytanie, czy nie ginęłoby ich w równie dużo, bo to jest tak, że odkrywając Buczę, świat nie wiedział jeszcze o Izium i o wielu innych miejscach, w których dochodziło do zbrodni. Dowiedzieliśmy się jesienią o Izium po wyzwoleniu tych terenów przez Ukraińców. Nie wiadomo, czy nie wyzwalając na przykład terenów na Czernichowszczyźnie czy w okolicach Izium, czy tych po prostu zbrodni nie byłoby więcej. Także tu trudno ten rachunek budować na zasadzie takiej, że porozumienie zapobiegłoby ofiarom na froncie, no ale nie wiemy, czy by zapobiegło zbrodniom popełnianym na ludności ukraińskiej w miastach właśnie takich jak Izium, czy w podobnych miejscach, czy na Chersońszczyźnie. Także ja też jakoś jestem daleki od tworzenia takich kalkulacji i liczenia potencjalnych zysków.
Podpisaliby deal, to w kwietniu by się skończyła wojna i po prostu przestałaby Ukraina krwawić, no po prostu to mam na myśli.
Ale terytoria byłyby nadal okupowane, trwałyby negocjacje na temat statusu tych terytoriów. Nie wiemy, co by się działo na tych terytoriach. To jest jednak Rosja na terytoriach okupowanych prowadzi politykę eksterminacyjną. To jest radykalna wersja osłabiania potencjału proukraińskiego na tych terenach. Dokonuje zbrodni. Zbrodnia w Izium dokonana wiosną 2022, no ona jest porównywalna do Buczy. Takich Iziumów, Bucz najprawdopodobniej po wojnie Ukraińcy odkryją ich masę.
No dobrze, Johnson, bo to jest pasjonujący też problem polityki anglosaskiej. Zna pan to słynne powiedzenie, że anglosasi prowadzą wojnę do ostatniej kropli krwi swojego sojusznika. I ja pamiętam taką wypowiedź, przed, nie wiem, miesiąca, gdzie David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii, powiedział tak: Stany Zjednoczone, wydając 5% swojego budżetu obronnego i nie tracąc ani jednego żołnierza, zniszczyły Rosji 50% armii i sprzętu. Ja tak się trochę za głowę złapałem, no bo kurczę, gdzieś w tym rachunku strategicznym Camerona anglosaskim zabrakło po prostu kolosalnych strat, jakie Ukraina poniosła przy tym. I teraz wiemy, że Ukraina broni dzielnie swojej niepodległości, ale wiemy też, że Amerykanie i Anglicy nie wspierają Ukrainy, bo ją kochają, tylko dlatego, że mają w tym interes, bo bronią swojej strefy wpływów wobec mocarstwa, które jest ich rywalem. I teraz, czy to nie jest trochę tak, że jak Boris Johnson powiedział: słuchajcie, brońcie się, damy wam broń, damy wam wszystko, trzymajcie się, będzie dobrze, no to podpuścił trochę ich do dłuższego oporu, do dwuletniej jatki i teraz nagle się okazuje, że broń się kończy, bo już Amerykanom, Brytyjczykom się odwidziało i jest dziki problem i się ta wojna może i tak skończyć dla Ukrainy w podobny sposób, jakby się skończyła, gdyby przyjęli to porozumienie pokojowe w jakiejś formie. Jak pan ocenia tą anglosaską grę?
No ta anglosaska gra jest dokładnie taka, jak ją pan opisał. Ona trwa do dziś. W zasadzie cała polityka dostarczania Storm Shadowów, wysłania, tak jak przyznał Olaf Scholz, żołnierzy brytyjskich po prostu na Ukrainę. Zresztą też polscy dyplomaci cytowani w książce Polska na wojnie opisują tą obecność brytyjskich żołnierzy umundurowanych na Ukrainie po 24 lutego, pomagających w pracy ukraińskich wojsk i funkcjonujących nie tylko jako doradcy wojskowi. Scholz przyznał to oficjalnie chyba przedwczoraj, że ten personel wojskowy wykonuje znacznie bardziej złożone zadania, o co Brytyjczycy mają ogromną pretensję. Także, ale te słowa Scholza pokazują, że ta polityka walki do ostatniego żołnierza ukraińskiego przy udziale pewnym zasobów brytyjskich, ona rzeczywiście funkcjonuje. To jest brutalna kalkulacja, ale taka jest. I myślę, że też częściowo polskie elity po 24 lutego 2022 podobnie kalkulowały tą sytuację, która dzieje się na Ukrainie. Czyli krótko mówiąc, korzyści wynikające z tego, jak bardzo wojna na Ukrainie osłabia potencjał militarny Rosji. To jest oczywiście teza kontrowersyjna, bo możemy, dzisiaj też pojawiła się przed paroma dniami analiza Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która pokazuje te możliwości reprodukcyjne armii rosyjskiej w wymiarze kadrowym i sprzętowym. No i ta hydra po prostu odrastają jej łby. Także to nie jest taka prosta kalkulacja, że ile tam wlejemy tego sprzętu i pomocy, to tak bardzo uszczuplimy te zasoby militarne Rosji. Ale ta kalkulacja, tak, ona jest brutalna i myślę, że w dużej mierze stała też za intencjami polskiej dyplomacji po 24 lutego 2022. Przy czym też warto zaznaczyć, że Ukraińcy nie są naiwni. Oni nie są głupi. Oni prowadzą wojnę od 2014 roku, doskonale rozumieją logikę tej wojny, podejmują decyzje nie napuszczeni przez kogoś na jakiś temat. Mogą być oczywiście inspirowani do pewnych działań i zachęcani, czy jakby no, wprowadzani na pewne ścieżki interpretacyjne, na przykład dostawami Storm Shadowów czy pocisków ATAK-MS, ale to jest państwo, które bardzo zimno no, ocenia sytuację na polu walki i te decyzje podejmuje. Nie wierzę w to, że Ukraińcy te decyzje podejmują napuszczeni, czy że te decyzje podejmują w wyniku błyskotliwych tyrad Borisa Johnsona, który oczywiście błyskotliwym politykiem jest, bardzo takim perswazyjnym. Tutaj też dyplomaci polscy w książce Polska na wojnie opisywali tą fascynację na przykład Kuleby Borisem Johnsonem, który mówi, że no Polska fajnie, okej, Amerykanie nawet też, ale Boris Johnson, to jest ten człowiek. Rzeczywiście te możliwości perswazyjne Johnsona pewnie były duże, ale nie wierzę, żeby w ostatecznym rachunku te decyzje były podejmowane na bazie ich błyskotliwości. Zresztą Kuleba, czyli najbardziej zafascynowany Johnsonem polityk na Ukrainie i dyplomata, jego znaczenie w MSZ-cie jest bardzo symboliczne. On nie podejmuje decyzji dotyczących strategicznych posunięć w polityce zagranicznej. Decyzje zapadają po prostu w biurze Zełenskiego. Te decyzje podejmuje Jermak przy udziale Sybichy i to jest akceptowane przez Zełenskiego. Kuleba, pasjonat Borisa Johnsona, nie jest osobą, która ma radykalny wpływ na kształtowanie ukraińskiej polityki.
No dobrze, to teraz wypuszczę panom na rozważania, co by było, gdyby ten deal został podpisany i wojna, która trwa 2 lata, zakończyłaby się po 2 miesiącach, powiedzmy. To ja widzę 2 scenariusze, optymistyczny i pesymistyczny. Optymistyczny to jest taki, że Rosja dotrzymuje tych gwarancji, czy też tego dealu, i Ukraina okrojona, ale nie skrwawiona, nie zdemolowana, integruje się z Unią Europejską i się po prostu bogaci, ci ludzie tam żyją w przyzwoity sposób. Natomiast jest też oczywiście ten negatywny, to znaczy Ukraina zgadza się na status neutralny, zgadza się na de facto no, rozbrojenie znaczne swojej armii, no a potem za lat 5, 10 czy nie wiem, 3 Rosja stwierdza, że zmieniła zdanie i ona jeżdża, atakuje, Ukraina nie ma się czym bronić i pytanie teraz, co robią zachodni gwaranci. Moim zdaniem nie zrobiliby nic, bo tego uczy nas doświadczenie roku 94 memorandum budapesztańskiego, którego po prostu nie dotrzymali. Co panu się wydaje bardziej racjonalne? Co, jak by to się według pana potoczyło? Opcja A czy B? Optymistyczna czy pesymistyczna?
Myślę, że to była wersja pesymistyczna. Rosjanie, tak jak to wynika z takiej analizy historycznej porozumień, które były zawierane po zamrożonych konfliktach, tak zwanych na początku lat 90., Rosjanie traktuje umów jako treści umów, jako zobowiązań, tylko jako narzędzie. To jest też to, co relacjonował mi spotkania Scholza z Putinem dziennikarz CDF, spotykałem się z nim przed kilkoma tygodniami. To jest dziennikarz, który obsługuje po prostu wizyty zagraniczne Scholza, czyli od 20 lat lata z kolejnymi kanclerzami na wizyty zagraniczne i specjalizuje się w polityce wschodniej. I opowiadał o powrocie z Moskwy, z jednej z rozmów sprzed wojną, które Scholz prowadził, wyszedł po prostu na pokład do dziennikarzy i relacjonował te rozmowy z Putinem. I on wtedy przyznał, że on jako taki powiedzmy biznesowo myślący o porozumieniach w polityk powiedział, że Putin nie traktuje umów jako porozumień, które mają służyć rozwiązaniu problemu. On nie dąży nimi do rozwiązania problemów, tylko albo kupuje czas, albo próbuje manipulować, albo próbuje zamęczać, albo jest to po prostu instrument czy też narzędzie, które służy do tego, żeby nękać partnera. I to porozumienie, które zostałoby zawarte w Stambule, najpewniej byłoby dokładnie czymś takim. Byłoby takim Mińskiem 3, które kupowałoby Rosji czas, a w pewnym momencie pozwoliłoby uderzyć ponownie. Jest dokładnie tak, jak pan mówi, gwarantorzy nie zrobiliby nic. Co więcej, jakby w tym modelu gwarancji, który jest tam przedstawiony, też po prostu to one były mało ambitne. Nawet obecnie te umowy dwustronne, które są negocjowane pomiędzy Ukrainą a państwami, które gwarantują bezpieczeństwo Ukrainie, mówimy tu o Wielkiej Brytanii, o Francji, w Kanadzie, o państwach no, poważnych graczach, którzy zobowiązują się do dostaw broni czy dostaw pieniędzy na uzbrojenie, te umowy nie są na tyle ambitne, żeby Ukrainę zabezpieczyć przed ponowną agresją, jeśli doszłoby do niej na przykład za 10 lat, że Rosja zdecydowałaby się znowu uderzyć na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Tym bardziej nie zabezpieczyłyby tego porozumienia w Stambule. Rosja, to jest to, co też w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówił był ambasador Polski w Moskwie, profesor Marciniak, który powiedział, że w Rosji nie ma frakcji, która jest gotowa pójść na ustępstwa z Ukrainą. To jest pytanie o to, czy ją dojechać teraz bardziej, czy odczekać, zrobić pauzę strategiczną i dojechać ją za 10 lat. Putin prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie od 20 lat, od pomarańczowej rewolucji, od trucia Juszczenki, od momentu, w którym zdecydował się, to był etap dywersyjny, taki dywersyjno-wywiadowczy, który polegał na tym, że truto kandydata opozycji prozachodniej, Później sponsorowano partie, które miały w swoim genotypie wpisaną korupcję, czy też niszczenie państwa ukraińskiego poprzez jakieś uwłaszczanie się na tym państwie. To były wszystko formacje wspierane pieniędzmi albo wpływami przez Rosję. To był ten etap dywersyjny. W Majdanie Rosjanie przeszli do etapu wojny hybrydowej, czyli poniżej progu takiej pełnoskalowej poprzez aneksję i wywołanie separatyzmu na Donbasie. Po 24 lutego na tej drabinie eskalacyjnej poszli o krok dalej i uderzyli na pełną skalę. Rosjanie są zainteresowani w długofalowej perspektywie pozbawieniem Ukrainy państwowości, a nie zawarciem z Ukrainą porozumienia. Dlatego Ukraina musi na polu militarnym po prostu się obronić i stworzyć na tyle wystarczająco duże siły zbrojne, żeby odstraszać agresora przed uderzeniem. Nie odstraszy się Rosji umową międzynarodową, bo Rosja umów nie dotrzymuje i nie traktuje umów jako czegoś poważnego, o czym mówił znajomy z CDF, z Die Zeit, przepraszam, po tych rozmowach moskiewskich, z których wracał. To jest sytuacja, w której Ukraińcy nie mogliby liczyć po prostu na bezpieczeństwo. Rosjanie nie dotrzymują umów, nie przestrzegają prawa międzynarodowego i od 20 lat realizują konsekwentnie swój projekt pozbawienia państwowości ukraińskiej, no też z pewnym udziałem elit politycznych ukraińskich. Tego nie da się ukryć, że elity ukraińskie często sprzyjały po prostu Rosji, niezależnie od swojej orientacji geopolitycznej. To ten pułap korupcji, pułap takiego powiedzmy braku szacunku dla państwowości ukraińskiej sprzyjał temu etapowi dywersyjnemu. Ale jakby wracając do istoty sprawy, to co mówi Marciniak, celem Rosji jest zamęczenie Ukrainy, a nie zawieranie z nią porozumień. Ukraina, no, jeżeli odnosić się poważnie do konkluzji Marciniaka, musi znaleźć sposób na to, żeby zabezpieczyć się po prostu przed agresją i przed manipulacjami rosyjskimi, a nie wchodzić w umowy, które nie służą pokojowi.
No tak, no bo to jest właśnie pytanie, właściwie to pytanie sprowadza się do tego, jakie są cele Rosji, prawda? No bo deklarowane są cztery. Neutralizacja, no to Rosja, Ukrainy, to by się tym zapewniła tym dealem. Demilitaryzacja zapewniłaby sobie tym dealem. O tym nie mówiliśmy jeszcze. Zaprzestanie tego, co Rosja nazywa prześladowaniami mniejszości, czy też Ukraińców mówiących po rosyjsku. W tym dealu było zagwarantowanie pozycji języka rosyjskiego
drugiego.
Tak, na równi z ukraińskim, szczególnie dotyczy oczywiście tych terenów wschodnich. Jest czwarty cel, denazyfikacja, czyli jak rozumiem pozbawienie, nie wiem, Zełenskiego stanowiska jego ekipy, to chyba by wyszło naturalnie, bo moim zdaniem ten deal by prędzej Zełenski by
pozbawił go władzy.
No więc w zasadzie ten deal by te cztery cele, przynajmniej deklarowane rosyjskiej Rosji, załatwiał. No chyba, że jest jeszcze ten piąty prawdziwy, że Rosja chce, nie wiem, całą Ukrainę podbić, okupować razem ze Lwowem i Kijowem. Rozumiem, że taką obawą kierowali się po prostu ukraińscy negocjatorzy. Być może to był główny powód, dla którego te rozmowy zerwali.
Rosjanie byli pod Kijowem, bo oczywiste, że chcą zdobyć przynajmniej lewy brzeg stolicy, w sensie podzielić miasto, w wariancie minimum podzielić miasto i przejść do etapu takiego, jak podzielono Niemcy w II wojnie światowej, czyli zarządzać po prostu pewnym podmiotem kadłubowym, który byłby wasalem Federacji Rosyjskiej. Wydaje mi się, że w świadomości elit politycznych ukraińskich jest to ten punkt, który mówi o tym, że Rosja nie odpuści. Oni mają tego świadomość i niewykluczone, że jedynym, moim zdaniem to jest wariant nierealny, dlatego jestem pesymistą, jeśli chodzi o losy ukraińskiego państwa, ale jedynym realnym gwarantem trwałego zabezpieczenia Ukrainy jest rzeczywiście jej wejście do NATO, czyli krótko mówiąc groźba konfliktu z całym paktem północnoatlantyckim. To jest oczywiście bardzo groźny wariant, też z punktu widzenia naszego. Natomiast no, niewykluczone, że jest to jedyny wariant gwarantowania bezpieczeństwa w Ukrainie, ale to oczywiście musiałoby się wiązać z ustaleniem granic nowych ukraińskich, czyli bardzo bolesnego kompromisu dla Ukrainy, jakim by było jednak zgoda na utratę terytoriów, które okupuje w tej chwili Rosja. Ale taki wariant natowski i zgoda na okupację tych terenów przez Rosjan, nie wykluczone, że to jest jedyny wariant po prostu zapewnienia trwałego bezpieczeństwa Ukrainie. I wschodniej flance NATO i NATO również. Tylko, no tak jak mówię, nie ma możliwości wejścia Ukrainy do NATO w sytuacji, gdy linia odkupiańska po dolny brzeg Dniepru, po Cherson i ujście Dniepru do Morza Czarnego jest linią rozgraniczenia. i nie wiadomo, jaki jest jej status. Czy to jest granica, czy to jest linia rozgraniczenia, czy to jest linia po prostu demarkacyjna, nie wiadomo, co to jest. Jakby wejście do NATO musiałoby oznaczać doprecyzowanie tego, jakie są granice Ukrainy, granice, a nie linie rozgraniczenia, czy też demarkacyjne i no po prostu określenie na nowo tego, w jakim kształcie funkcjonuje Ukraina i jaki jest status poszczególnych terytoriów, a od tego jesteśmy bardzo daleko i Ukraina do tego rozstrzygnięcia w Stambule nie zbliżyła się znacznie. Rozmawiała oczywiście pod presją stania rosyjskich wojsk pod Kijowem i pod Charkowem, pod dwoma dużymi istotnymi miastami, łącznie z okupacją Chersonia, z wojskami rosyjskimi, które miały wyjście na Zaporoże potencjalne. W żadnym stopniu tamte rozmowy nie zbliżały Ukrainy do trwałego rozwiązania pokojowego i nie zbliżały Europy do trwałego pokoju na wschodniej flance NATO. To była jednak mimo wszystko iluzja. To były bardziej zaawansowane rozmowy niż te w Homlu na Białorusi, ale mimo wszystko bez rzeczywistych perspektyw, moim zdaniem, na trwały pokój.
No dobrze, to ostatnie już pytanie, jeżeli chodzi o kwestię tego bardzo sensacyjnego dokumentu ujawnionego, przypominam, przez Wall Street Journal. Gdy mówimy o co by było gdyby, a teraz taki scenariusz, to znaczy ta wojna prędzej czy później się skończy. Trwa 2 lata, nie wiem ile jeszcze będzie trwała, mam nadzieję, że krótko, natomiast będzie jakaś forma porozumienia. Co, panie Zbyszku, jeżeli ostateczny wynik tej wojny Ukraina dostanie no mniej więcej to samo, co by dostała w tym dealu, albo niewiele lepiej wyjdzie na tym, a przez 2 lata się, czy może 3, może 4, nie wiem ile ta wojna będzie trwała, się krwawi. Co wtedy? Czy nie będzie takiego poczucia wśród wielu Ukraińców? Po cholerę to było. Ja już słyszałem takie głosy związane z tą trwaniem i bardzo długimi walkami, próbą przełamania linii Surowikina na Zaporożu. Po co to wszystko, skoro to nie przyniosło żadnego sensu? Może lepiej było się dogadać w kwietniu i nie wiem, 100 tysięcy ludzi by przeżyło i nie byłoby tej totalnej demolki.
No to jest rzeczywiście ten wariant pesymistyczny, o którym pan mówi, on jest dewastujący dla świadomości Ukraińców. Najprawdopodobniej oznaczałby też dewastację ukraińskiej sceny politycznej. Ewentualne dojście do takiego punktu, w którym jest masa ofiar i niewielkie zyski terytorialne po kontrofensywie rozpoczętej w czerwcu, no to jest najpewniej początek końca Zełenskiego jako takiego.
Cieszę, mało Natomiast nie tylko nie ma zysków terytorialnych, ale Rosjanie nacierają. Awdijivkę zdobyli, Bachmut zdobyli i teraz z tego, co czytam dzisiaj, przygotowując się do naszego spotkania, dalej nacierają i coś tam powoli z mozołem, ale coś tam zdobywają.
To prawda, też tracąc ogromne siły, bo według dość wiarygodnych analiz publikowanych przez Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, stosunek ofiar jest 1:7. Na jednego Ukraińca zabijanych jest 7 Rosjan i to już nie są Wagnerowcy i kryminaliści, tylko żołnierze elitarnych jednostek powietrzno-desantowych i piechoty morskiej. Także ten potencjał rzeczywiście mimo wszystko jest jakoś tam redukowany rosyjski. W ogóle jeśli chodzi na przykład... Jeśli chodzi o Awdijivkę w ogóle i Bachmut, to ja mam wrażenie, że to nie jest najbardziej perspektywiczny kierunek rosyjski. O wiele groźniejsze są te ruchy wokół Robotyny. To jest rzeczywiście problem. To też wielu analityków na to wskazuje, bo to, co mówił Budanow, Rosjanom najprawdopodobniej do 2025 roku nie uda się dopiąć granic obwodu donieckiego nawet, bo Ukraińcy ciągle kontrolują 45% tego obwodu. Pytanie, jak bardzo umocnieni są Ukraińcy na Zaporożu i czy tam ta kontrofensywa rosyjska, czy ona tam nie dokona jakichś przełamań, czy na przykład w rejonie Kupiańska nie uda im się dopiąć granic na linii rzeki Oskoł. Natomiast no tak, Ukraińcy są w złym położeniu, natomiast też my dzisiaj jesteśmy w fazie narracji, że Ukraina pada, że kontrofensywa się nie udała, że wymieniono założnego na syryjskiego i że wszystko idzie w złym kierunku. Ale to nie do końca chyba jest tak. Te sądy są przedwczesne. Oczywiście raczej na dzisiaj nie ma opcji jakiegoś takiego spektakularnej dookupacji, ale pamiętajmy, że tak, ciągle trwają dyskusje na temat użycia pocisków manewrujących wobec mostu krymskiego. Teraz przy okazji tego tekstu Wall Street Journal Był kolejny przeciek, to są tak zwane sliwy, mówi się w świecie dziennikarskim rosyjskim, czyli przecieki ze służb specjalnych, które trafiają do mediów. Trafiła taki sliw w postaci nagrań rozmów pomiędzy oficerami niemieckimi, domniemanymi, a Ukraińcami na temat tego, w jaki sposób użyć pocisków Taurus wobec mostu krymskiego. Niemcy prowadzą w tym momencie śledztwo, czy rzeczywiście takie konsultacje pomiędzy niemieckimi generałami a ukraińskimi oficerami trwały. Natomiast no to pokazuje, że to myślenie dotyczące mostu krymskiego nie jest zamknięte. Zniszczenie mostu krymskiego radykalnie zmienia pozycję Ukraińców na froncie, bo radykalnie odcina Półwysep Krymski od dostaw. Jeżeli odcina od dostaw, to znaczy, że Rosjanie mają ograniczone możliwości prowadzenia operacji na Zaporożu. Kolejna sprawa. Ukraińcy niedługo dostaną F-16, które będą mogły przenosić pociski manewrujące o zasięgu powyżej 300 km. Taurusy mają do 500 km zasięg, czyli z granicy ukraińskiej teoretycznie dosięgają Moskwy. Także mówimy o sytuacji, Ukraińcy dają do zrozumienia, że nie powiedzieli ostatniego słowa, jeśli chodzi o uderzenia przeciwko Rosjanom i na 2025 rok, po tym załamaniu, które jest obecnie, szykują, mają pewne plany na 2025 rok. Także chyba to nie jest jeszcze czas, żeby wchodzić w taką narrację bardzo fatalistyczną dotyczącą Ukrainy. Ukraina jest w złym położeniu, ale tylko, że Ukraina jest w złym położeniu od, nie wiem, 2002 roku, kiedy wybuchła afera z Kolczugami i z Gongadze. I to położenie się pogarsza oczywiście sukcesywnie. Ale to nie jest tak, że Ukraina jest na granicy utraty państwowości czy suwerenności. Jest tak, jak mówił Budanow. Budanow oczywiście często używa propagandy w swoich deklaracjach, ale akurat ta analiza dotycząca tego, że Donbas nie zostanie zajęty do końca 2025 roku, ona chyba jest prawdziwa, bo rzeczywiście tych punktów, tych wiosek i miasteczek umocnionych jest dość sporo, które Rosjanie musieliby przejść. Także jest jeszcze chwila na to, żeby przekalibrować tą politykę bezpieczeństwa i Zachodu wobec Ukrainy i ukraińską. Natomiast ogromnym znakiem zapytania w tym wszystkim są wybory w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Stany się odwrócą od Ukrainy, no wrócimy do punktu, o którym pan mówi, czyli do rozmów, które zakończą się porozumieniem Mińsk 3, to będzie Stambuł, Genewa, jakiekolwiek inne miasto, najprawdopodobniej z rezultatem, który będzie przypominał co najmniej w zarysie to porozumienie, które zostało opisane przez Wall Street, no przy założeniu, że Ukraińcom od 2022 roku jednak trochę udało się terytorialnie uzyskać. Ale tak, jeżeli w Ameryce zmieni się krajobraz polityczny, Ukraina znajdzie się w położeniu fatalnym.
No tak, słucham pana i muszę powiedzieć, że zgadzam się. Pierwsza taka sprawa to jest to, że opinia publiczna bardzo często, pewnie zauważył pan, lubi tak od skrajności do skrajności.
Tak, wygrywamy w kontrofensywie, Ukraina pada. Tak. Tak nie jest. Między wariantem z czerwca 2023 a dzisiaj, czyli upadkiem Awdijiwki, jest cała pula odcieni szarości. Jak nieuwzględnianie tych odcieni szarości upraszcza obraz sytuacji na froncie ukraińskim. Nie ma sensu po prostu brnąć w te skrajne narracje, że Ukraina wygrywa w kontrofensywie albo Ukraina pada, bo Rosjanie zdobyli Awdijiwkę.
Dokładnie, ale to właśnie to jest to, że proszę zwrócić uwagę, jak Ukrainie idzie, to jest takie podejście, matko, no to już Rosja zaraz się rozpadnie, koniec świata, Rosja przegra wojnę i tak dalej. Rosja wygra 2-3 bitwy, no to Ukraina już na kolanach pada. Oczywiście wojna ma swoje fazy. Ja też muszę panu powiedzieć a propos takiej dygresji, że często spotykam się, że internauci piszą tak, no nie wiem, ta historia realna jakaś niekonsekwentna. W marcu, czy tam w kwietniu 2022 roku mówiliście, że Ukraina wygrywa, a teraz myślisz, że przegrywa. No bo wtedy wygrywała, a teraz przegrywa.
Tak.
Nie wojnę, tylko konkretne bitwy. To jest trochę jak mecz.
Etapy.
Teraz, nie? No w pierwszej połowie ktoś strzela gola i drużyna A jest lepsza, w drugiej połowie drużyna B jest lepsza. Po prostu wojna jest dynamiczna, są zwroty akcji. Raz jedni wygrywają, raz drudzy. I my to w historii realnej komentujemy. Natomiast chcę panu powiedzieć, że już pan mówi o... Ja słyszałem to nagranie o tych Taurusach, które Niemcy tam mają teoretycznie mówić, jak to uderzyć w most krymski, ale problem polega na tym, że Scholz powiedział, że Taurusów nie da. Więc tak, to prawie akademicka. No.
No tak, tylko że Scholz też nie dawał leopardów, prawda? Także tutaj też trzeba brać pod uwagę jego bardzo specyficzny stosunek do słowa. No Niemcy to jest w ogóle państwo słów, także Te odwracanie o 180 stopni wektora polityki to jest cecha charakterystyczna. Tutaj pan powiedział o zarzucie, o niekonsekwencje ze strony widzów. Tak, rzeczywiście, no, polityka jedyną konsekwentną i stałą cechą polityki i wojny jest to, że jest niekonsekwentna. No, to jest jakby element konstytutywny tego procesu. Jesteśmy po prostu w meczu, który, czy też w ringu, w którym w walce bokserów wagi ciężkiej, w których jest 12 rund, a nie w jedna czy dwie, po których jest rozstrzygnięcie. To jeszcze będzie długa wojna po prostu. Tak jak mówiłem, moim zdaniem ta wojna trwa od 2004 roku. Jej pierwsze objawy to był właśnie Gongadze, czyli zabójstwo dziennikarzy i prowokacje, które wokół tego Rosjanie kręcili. Oczywiście to zabójstwo było i dokonali go ukraińscy, na zlecenie dokonano go ukraińskich urzędników. Natomiast wyrosły wokół tego wielkie prowokacje. Potem były Kolczugi i wejście takie już zdecydowane Rosjan w wojnę dywersyjną przeciwko Ukrainie to jest trucie uszczępki. Potem ta faza 14 rok, aneksja, separatyzm i teraz wojna na pełną skalę. Także ta wojna, te 12 rund, no to już jest pewien proces bardzo, bardzo długi, w którym jeszcze będzie wiele zwrotów akcji.
Tylko wie pan, mnie jedna rzecz bardzo martwi, bo problem polega na tym, że trzeba zastanowić się, jakie są cele wojny, jakie Rosja sobie postawiła cele. Moim zdaniem dwa zasadnicze. No, wywalić NATO z Ukrainy, no to jest oczywiste i jasne, bo to mówię w kółko, ale uwaga, widziała w Ukrainie z jej potencjałem ważnego rywala geopolitycznego. I moim zdaniem Rosja miała dwie możliwości. Albo szybko Ukrainę trochę przestraszyć, tak jak to zrobiła tą operacją na Kijów, i zmusić ją przy stole rozmów do przyjęcia tych, no nie ukrywajmy, dosyć upokarzających w stronę ukraińską ustaleń, które by de facto sprawiły, że ona byłaby neutralna i zdemilitaryzowana, albo jeżeli nie poszło tak szybko i gładko, to Rosjanie mogą to zrobić przy pomocy długiej, męczącej, trwającej wiele lat wojny na wyczerpanie. No bo w wojnie na wyczerpanie, w wojnie na wyniszczenie, w wojnie totalnej wygrywa ten, który ma większy potencjał gospodarczy. I ja się martwię po prostu, że ten sam cel, pi razy drzwi, Rosjanie osiągną innymi metodami. Czyli po prostu wymęczając, mówi pan, plany na 25 rok. Matko Boska, to będzie 4 lata, to wojna trwa 5 lat. Jeżeli dzisiaj ta Ukraina już jest praktycznie tak strasznie pokiereszowana, co będzie w 2025? Co z tej Ukrainy zostanie, nie? I być może potem Ukraina wygra wojnę i rozejrzy się i okaże się, że nie ma Ukrainy i to się okaże, że to jest klęska, nie? To mnie po prostu bardzo martwi.
Taki wariant jest również realny. To prawda. Cele Rosji są niezmienne wobec Ukrainy. Celem Rosji jest pozbawienie Ukrainy państwowości lub utworzenie z Ukrainy po prostu państwa półsuwerennego, kadłubowego, państwa może nawet sfinlandyzowanego, to za dużo powiedziane, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to po prostu, żeby przetrącić kręgosłup państwowy Ukrainie. Te cele się nie zmieniają. One niezależnie od tego, czy będzie rządził Putin, czy po Putinie będzie rządził Sobianin, czy ktokolwiek inny, one pozostaną te same. Rosja w zasadzie od czasów Anatolija Sobczaka, patrona politycznego Putina, mówi ciągle o Ukrainie to samo. Na początku lat 90. jeszcze za pijącego Jelcyna była mowa o tym, że błędem było pozwolenie Ukrainie na wybicie się na niepodległość po 91 roku, czy błędem było określenie jej granic w takim, a nie innym kształcie. Także one, w te cele rosyjskie, w mniejszym lub większym stopniu pozostają niezmienne i to jest przekleństwo Ukrainy. I pytanie o to, czy wspólnota międzynarodowa jest gotowa na to, żeby na przykład przez kolejne 20 lat tą ukraińską państwowość w jakimś stopniu wspierać. To jest też pytanie do elit ukraińskich, czy one są gotowe na tak długie starcie, czy jest wystarczająca masa krytyczna ludzi w państwie ukraińskim, którzy są gotowi się tak długo bić. Mówię o elitach i przywództwie politycznym i wojskowym ukraińskim, bo Ukraina to jest też państwo zżerane przez korupcję, czyli państwo też sprzyjające w Rosji, która chce Ukrainę przetrącić. No to są legendarne są opowieści o dyplomatach w ukraińskich pływających jachtami po Morzu Karaibskim i oglądających tą wojnę po prostu z pokładu swoich drogich jachtów. Także tak wygląda rzeczywistość. Pytanie, czy po prostu wystarczy sił Ukrainie na 20 lat kolejnego starcia, a wspólnocie międzynarodowej na wspieranie Ukrainy.
Drodzy Państwo, to czy Ukraina zrobiła dobrze, czy zrobiła źle, odrzucając te rozmowy pokojowe, zrywając i ten układ w kwietniu 2022 roku, oceni historia, A znając życie, panie Zbyszku, będzie po prostu konflikt między historykami, wielka dyskusja po latach. Jedni będą mówili, trzeba było brać, inni mówili, że trzeba było walczyć dalej. To
zobaczymy. Jedynie historia realna jest w stanie ocenić właściwie te decyzje, które wtedy podjęto właśnie, w Stambule.
Po wojnie umówmy się na rozmowę na ten temat i zobaczymy, czy Ukraina dobrze na tym wyszła, czy źle. Są bardzo mocne argumenty za i przeciw. Natomiast mam do pana dwa jeszcze pytania, ponieważ dzisiaj dużo rozmawialiśmy o możliwościach, co by było gdyby, to już możemy chyba ocenić z perspektywy roku 2024 decyzję Ukrainy o oddaniu swojej broni jądrowej w ramach memorandum budapesztańskiego, przypominam. I wie pan co, sprawdziłem sobie, tak z ciekawości coś mnie tknęło dzisiaj rano, przygotowując się do rozmowy, ile ci Ukraińcy tego mieli. Drodzy państwo, uwaga, dostali, jak przypomnę, po Związku Sowieckim następujący arsenał jądrowy. 1900 strategicznych głowic nuklearnych, od 2650 do 4200 pocisków taktycznych, 44 strategiczne bombowce zdolne do przenoszenia bomb atomowych i 176 międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Kurczę, chyba byli trzecią potęgą nuklearną, co prawda krótko, bo przez 3 lata, ale zawsze, świata. I chciałem poznać pana opinię, bo jest wielka dyskusja, czy gdyby Ukraina powiedziała nie oddała tego, trzymała, czy uniknęłaby agresji rosyjskiej w roku 14 i 22?
Myślę, że nie było takiej opcji, że mogła powiedzieć nie. To było też państwo bardzo rachityczne w 91 roku, ale powiem szczerze, że śledząc późniejszą historię Ukrainy jako państwa takiego, powiedzmy, nomenklaturowego, dość mocno skorumpowanego, zarządzanego przez oligarchów, jednak miałbym pewne obawy, jeśli chodzi o sąsiedztwo z państwem, które ma taki potencjał nuklearny, pewne też problemy z sąsiadami, na przykład z Polską, i jest zarządzane w sposób taki, a nie inny. Nie wiem, czy to by było dobre, czy zachowanie tej broni nuklearnej byłoby dobre z punktu widzenia też bezpieczeństwa polskiego, ale co do zasady mam wrażenie, że na tamtym etapie presja ze strony mocarstw i Rady Bezpieczeństwa była tak duża, że Ukraina w żadnym stopniu nie mogła utrzymać tego statusu państwa nuklearnego. To jest jednak taki wariant raczej nierealizowalny. 91 rok to jest sytuacja, w której Ukraina jest państwem też w zasadzie półupadłym w momencie wychodzenia z komunizmu. Ma broń oczywiście, ale nie jest podmiotowa, nie decyduje do końca o tym, co z tą bronią się stanie, a presja ze strony graczy w Radzie Bezpieczeństwa jest ogromna na to, żeby po prostu nie odchodzić od układu o nieproliferacji broni jądrowej i tego, żeby po prostu nie powstało kilka nowych podmiotów posiadających broń atomową, bo przecież to też dotyczyło na przykład Białorusi. Niech pan sobie wyobrazi scenariusz, w którym Białoruś rządzona przez Łukaszenkę dysponuje własną bronią atomową. Ona teraz na jej terytorium są rozmieszczone najprawdopodobniej rosyjskie głowice nuklearne, a środkami ich przenoszenia mogą być samoloty w barwach białoruskich. Także to już jest niebezpieczne z punktu widzenia państw sąsiadujących z Białorusią. A wyobraźmy sobie szalonego dyktatora, który dysponuje bronią atomową i państwo rządzone przez oligarchów skorumpowane, które ma taki potencjał atomowy na wschodniej granicy Polski. To położenie Polski byłoby naprawdę fatalne.
No ciekawe, z perspektywy interesów Polski tak to wygląda, a z perspektywy ukraińskich pewnie jednak nieco inaczej. Natomiast gdybym ja był Ukraińcem, to bym nie oddawał, ale rzeczywiście być może to było niemożliwe. Może mogli sobie, panie Zbyczku, zachować chociaż parę sztuk potajemnie jak Izrael.
O. Potajemnie, tak.
No dobrze, ostatnia sprawa. Rzeczpospolita opublikowała sondaż. Pytanie było takie do Polaków, czy opowiadacie się za wysłaniem żołnierzy NATO na Ukrainę? Oczywiście jest pokłosie tej afery wywołanej przez Macrona. I uwaga, drodzy państwo, wyniki są następujące. 19,1% Polaków tak, 25,3% nie ma zdania i uwaga, 55,6% nie. Przeciwko, ci państwo się opowiadają przeciwko wysłaniu żołnierzy natowskich na Ukrainę. To co, zdrowy rozsądek jednak jest w narodzie, mam wrażenie. Jak pan komentuje to?
Gdzie jest zdrowy rozsądek? Chociaż liczba 19% to jest i tak bardzo dużo swoją drogą. To jest jednak mimo wszystko spory odsetek tych, którzy opowiadają się za. Tak, to bardzo ciekawy sondaż, ale tak, podzielam pana zdanie. Wydaje mi się, że Polska w tej wojnie na dużą skalę z udziałem własnych żołnierzy uczestniczyć nie powinna. Chociaż jestem gorącym zwolennikiem wysyłania sił specjalnych polskich dokładnie na tej samej zasadzie, jak robią to Brytyjczycy, żeby się tej wojny uczyć na Ukrainie i zbierać o niej informacje na temat tego, jak może wyglądać potencjalny konflikt z Rosją. Też tak jak relacjonowali moi rozmówcy w Polsce na wojnie, Brytyjczycy mają tam swój 22 regiment SAS, Polacy w ograniczonym zakresie też powinni się tej wojny po prostu uczyć, obserwować ją, zdobywać ekskluzywne informacje na temat tego, co się tam dzieje.
No mam wrażenie, że to jest temat na kolejną rozmowę i to jest, tak jest okazja, żeby zaprosić naszego gościa. Jeszcze raz moim i państwa gościem był pan Zbigniew Parafianowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I polecam książkę naszego autora Polska na wojnie.
Bardzo dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału Historia Realna, do lajkowania i oczywiście zachęcam do wspierania, bo bez patronów z Patronite'a i YouTube'a nie moglibyśmy tak prężnie działać. Działamy dzięki widzom. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie kubki, koszulki Red is Bad z napisem Historia Realna i oczywiście książki, m.in. Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, z autografami obu autorów. Są książki dostępne w naszej księgarni, także zachęcam. Pomelo to jest nasz partner strategiczny, catering dietetyczny, który pozwoli państwu zaoszczędzić czas, a przy okazji jest to bardzo dobre i zdrowe jedzenie. Wszystkie szczegóły o rabatach pod spodem, rabatach dla widzów Historii Realnej. I oczywiście kończymy kciukami. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.